Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Głosowanie nad kartą samorządności poróżniło bydgoskich radnych. Czy dokument jest zbyt polityczny? Między innymi o tym dziś porozmawiamy. Minęły 2 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Jaki to był czas dla głowy państwa? Czy referendum w sprawie zmian w konstytucji powinno odbyć się w święto niepodległości? Dziś między innymi także zapytam o polityczną przyszłość Komitetu Obrony Demokracji i o ostre wypowiedzi premier Beaty Szydło dotyczące relokacji uchodźców. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Witam państwa.
W studiu w Toruniu dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od samorządu, bo jutro przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Z okazji święta w minioną środę bydgoscy radni na nadzwyczajnej sesji głosowali nad kartą samorządności. Takie wyjaśnienie na początek. To dokument, który w marcu przyjęło forum samorządowe skupiające część samorządowców z kraju. Karta przypomina, na jakich zasadach działa samorząd, ale we wstępie czytamy, że sygnatariusze stanowczo sprzeciwiają się zmianom proponowanym przez rząd. Cytat z karty. Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców, odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddane ich kontroli to odejście od demokracji, czytamy w karcie. No i głosowanie nad kartą podzieliło bydgoskich radnych. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości, za radni PO i większość z SLD. Radni PiS-u podkreślali, że jest to dokument polityczny, a samorządom nic nie grozi. No i pytanie, czy taka karta w ogóle powinna być głosowana na sesjach, czy no nie jest to dokument, który wiadomo, że podzieli samorządowców? Izabela Kapsa.
To znaczy, tak, można było założyć, że zdania będą podzielone, zwłaszcza, że ten głos odrębny to głównie pochodzi jednak z przedstawicieli partii rządzącej, więc tak. Natomiast myślę sobie, że chyba nigdy dosyć nie będzie głosów, które będą upominały się o pewne podstawy, które demokracji, które, z którymi mamy problem od pewnego czasu, znaczy dokładnie od 2015 roku. Więc taki głos również i samorządu chyba jest tutaj potrzebny, bo widać, że ani opinia Komisji Weneckiej, ani ruchy protestu ze strony społeczeństwa niespecjalnie przynoszą efekt, więc myślę, że jeśli patrząc na interes poszczególnych tutaj stron, to rzeczywiście on ma charakter polityczny, ale no trudno się dziwić, no partie polityczne w takim celu działają, one dążą do zdobycia władzy, utrzymania, więc ten spór też taki charakter może mieć.
Pani mówi, że mamy problem od 2015 roku, ale większość radnych Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że no, dokument w ogóle nie powinien trafić się na sesję, bo rząd wprowadza zmiany, ale one kompletnie samorządowi nie grożą. Patryk Tomaszewski, jak pan ocenia tę sprawę? Ta karta w ogóle powinna być głosowana?
Karta mogłaby być przyjęta. Nie wiem, czy ta preambuła w tej karcie powinna być zawarta, ale przypomnienie o zasadach samorządności jak najbardziej, że samorząd, szczególnie właśnie ten na poziomie gminy, to jest ta najważniejsza jednostka też naszego życia społecznego. Natomiast czy upolitycznienie od 2015 samorządu, no to chyba jeszcze za dalekie stwierdzenie. Tutaj możemy mówić o roli wojewody, która troszkę się zwiększyła, ale ja nie słyszałem, znaczy słyszę, ale na razie nie widać takiej poważnej dyskusji nad zmianą ustaw samorządowych, czy tej gminy z 90 roku, czy też dotyczących zmian w powiatach i w sejmikach wojewódzkich. Tego jeszcze nie słyszymy.
Znaczy samorządowców tylko podkreśla, że w innych ustawach odbierane są kompetencje różnym szczeblom samorządu. Jest mowa chociażby o pomyśle, by zlikwidować inspektorów nadzoru budowlanego, by inspekcja sanitarna trafiła do administracji rządowej, że to się dzieje tylko tak powoli i za sprawą różnych ustaw.
To prawda, ale tu się trzeba zastanowić, to są uprawnienia przede wszystkim powiatów. Ja jestem zwolennikiem dużej debaty nad tym, czy powiaty spełniają swoją rolę w samorządzie. Ja mówię jak najbardziej gmina i tutaj jak najwięcej kompetencji do samorządu gminnego, natomiast powiaty to są dawne rejony, dla starsi słuchacze pamiętają i de facto samorząd powiatowy nie ma prawie żadnych własnych środków finansowych, no i koordynuje tylko tę administrację zespoloną.
Od głosów w czasie sesji w Bydgoszczy wstrzymał się Jan Szopiński z SLD, który przypomniał, że w Gliwicach na przykład nawet radni Platformy uznali, iż ta karta samorządności wciąga samorząd w politykę. Profesor Lech Witkowski, takie upolitycznienie samorządu, to jest pułapka?
No, przede wszystkim tam, gdzie jest zderzanie się racji, interesów i strategii rozwoju państwa, tam polityczność jest nieuchronna. Po drugie, wystarczy spojrzeć na ten tekst nie w kategoriach sprzeciwu wobec konkretnej władzy, ale jako na taki manifest programowy, wręcz konstytucję, która ostrzega przed każdą władzą, przed każdym rządem jego zakusami na samorządność. Samorządność chroni nas przed partyjniactwem, przed takim oglądaniem się na wodzów w hierarchicznym, pionowym podporządkowaniu, bo samorządność oznacza oddolną inicjatywę i poziome porozumiewanie się. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, czego być może słuchacze nie są świadomi, mianowicie podmiotami podpisującymi, firmującymi ten dokument jest Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów, Unia Miasteczek, Związek Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji. Więc można powiedzieć, że właśnie to jest takie miejsce, takie forum, które wymyka się wszelkim podziałom partyjnym i z punktu widzenia interesu demokracji, zwłaszcza chronienia nas przed zakusami na sterowanie odgórne, bo można z retoryką antykomunistyczną wprowadzać najgorsze praktyki komunistyczne, właśnie scentralizowane, hierarchiczne. I samorządy się przed tym bronią właściwie w historii wszystkich etapów formacji, transformacji w Polsce. Więc z tego punktu widzenia ja uważam, że wystarczyło się wznieść ponad takie lokalne, chwilowe interesy i podporządkowania partyjne pod tymczasowy w końcu, przypomnijmy wszystkim partiom politycznym układ i można by powiedzieć, że to jest obrona podstawowych imponderabiliów, czyli takich zasad fundamentalnych dających szansę ochronienia demokracji w Polsce środkami samorządowymi przed zakusami partyjnymi.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, no, że rząd proponuje zmiany, ale nie stanowią one zagrożenia dla samorządu.
Stanowią.
Idea samorządności jest zagrożona?
Znaczy ja bym chciała sprostować, bo tu nie chodziło o to, że samorząd jest upolitycznione, chociaż z drugiej strony czasem jak kandydaci do samorządu mówią, że jestem samorządowcem, nie politykiem, to też to jest taki zwrot, który tak dziwnie co najmniej brzmi, prawda? Natomiast chodzi mi o cały ten spór, bo rzeczywiście tam radny PiSu w pewnym momencie powiedział, że karta powinna być tworzona oddolnie, że właściwie to my powinniśmy tutaj nad tym pracować i tak dalej. Z tym, że no to jest ideał, do którego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że akurat przedstawiciele partii rządzącej, obojętni na jakim szczeblu, będą zmierzać. Tak? Więc absolutnie zgadzam się z tym, że samorząd powinien tworzyć i bronić tych podstawowych zasad. I też wydaje mi się, że pewne nawet plany to jedna rzecz, ale już są pewne decyzje, które też uderzają w samorząd, chociażby prawo o zgromadzeniach, prawda, które też tutaj już obowiązuje, czy dyskusja na temat dwukadencyjności, która też jakby zmienia pewne reguły gry, które do tej pory obowiązywały. Więc to nie jest zupełnie tak, że to, co tworzy rząd, to jest oderwane od polityki lokalnej, no bo jednak siłą rzeczy w państwie unitarnym prawo na szczeblu centralnym też determinuje zmiany, które dotyczą prawa lokalnego.
Co w działaniu samorządu należałoby zmienić, Patryk Tomaszewski? Pan mówi, potrzebna jest dyskusja o powiatach, a tak szerzej patrząc?
Generalnie to jest pytanie o rolę prezydentów, burmistrzów i wójtów w samorządzie, ponieważ jak wiemy, to może kolokwialnie zabrzmi, ale rady są często bezradne, prawda? Że tutaj w zasadzie to prezydenci, wójtowie, burmistrzowie sprawują tą bardzo dużą władzę. Ona pochodzi z wyborów tutaj bezpośrednich, więc legitymizacja jest większa. Natomiast na pewno rady mają tutaj stosunkowo mało do powiedzenia. To jest też obsadzanie zarządzanie spółek, które należą, czy są powiązane z gminami, i tutaj też trzeba by było się przyjrzeć, bo się tworzą różnego typu patologie, o których słyszymy, wiemy, widzimy je, więc na pewno tutaj trzeba by było się przyjrzeć. Dwa, tak jak znowu tutaj jak mantrę będę powtarzał, zastanowić się nad rolą samorządów powiatowych, ponieważ ta rola jest de facto znikoma, w mojej ocenie.
Profesor Lech-Witkowski, co wymaga korekty po tych 27 latach?
No przede wszystkim wymaga korekty takie zbiorowa nasza świadomość, że przestrzeń samorządów to nie jest teren manipulacji partyjnych. Przede wszystkim, bo kiedy pierwszy raz wybieraliśmy bezpośrednio właśnie prezydentów, burmistrzów i wójtów, to w wielu miastach, Toruń jest dobrym przykładem, udało się pokonać jednocześnie wszystkie ówczesne elity partyjne i stworzyć poprzez oddolne komitety obywatelskie nowe fora integracji inicjatywy mieszkańców w postaci właśnie takich komitetów, które wymknęły się spod kontroli partii. Więc ja bym chciał, żeby właśnie ten kapitał był ciągle umacniany, a on jest właśnie przeszkodą i solą wokół wszystkich partii, a zwłaszcza tych, które chciałyby wreszcie, jak mówią pod hasłem zmiany elit, przecięcia złej praktyki przeszłości, wprowadzenia raju poprawności, chciałyby po prostu zerwać także z tymi ludźmi, którzy przez te lata wypracowali taki kapitał pozapartyjny. Partie nie są ostoją demokracji i samorządności, nie tylko w Polsce, tylko coraz częściej w Europie, zwłaszcza widać, że trzeba się sprzeciwiać tym układom elitarnym.
Zatrzymamy się jeszcze na moment przy wyborach samorządowych, bo przede wszystkim partie zaczynają się do nich przygotowywać. Jak ten ostry spór centralny może przełożyć się na kampanię samorządową? To będzie debata o sprawach lokalnych, czy właśnie o polityce warszawskiej, tak mówiąc kolokwialnie, Patryk Tomaszewski?
Na wybory samorządowe zawsze duży wpływ miała polityka centralna i to te duże ugrupowania, szczególnie jeżeli chodzi o sejmik, zdobywały poparcie. Zauważmy, że prawie kandydaci niezależni, o których tutaj pan profesor wspomina, nie odgrywają większej roli w całej Polsce, szczególnie na poziomie wojewódzkim. Jest to kampania mocno upolityczniona i tutaj słupki sondażowe przekładają się na wybory lokalne na poziomie województw. Jeżeli chodzi o już niższy poziom, szczególnie powiaty i gminy, no to w zależności od miejscowości. No w Bydgoszczy mamy kandydata, który jest, prezydenta, który jest konkretnie związany z danym ugrupowaniem. W Toruniu, tak jak było wspomniane, jest to kandydat, który nie jest powiązany bezpośrednio z żadnym ugrupowaniem politycznym. Na pewno będzie dużo obietnic samorządowych, z których, jak wiemy, mało jest realizowanych, nowe parkingi, nowe miejsca pracy, a później rzeczywistość nam pokazuje, jak to wygląda w praktyce, ale słupki sondażowe ogólnopolskie mają bardzo duży wpływ na preferencje wyborcze na dole.
Na czym powinny skupić się ugrupowania? Właśnie na tym, co tu i teraz mieszkańcy chcą debaty o tym, co jest blisko, czy jest to im obojętne, jeśli ugrupowania odpłyną w kierunku polityki centralnej, to i tak nie ma to większego znaczenia. Doktor Izabela Kapsa, jak chwilę pan profesor.
A to znaczy na szczeblu lokalnym rzeczywiście tak, te sprawy bliższe obywatelom powinny być podejmowane. Ta reguła partyjności, ona właściwie ma większe zastosowanie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach jest większa szansa do tego, żeby są kandydaci niezależni, bardziej związani z jakąś tam działalnością w gminie mogli się wybić. Zresztą takich przykładów dzisiaj dzięki mediom społecznościowym, dzięki jakimś takim też nowatorskim pomysłom jest coraz więcej, bo no ja rozumiem, że kampania wyborcza jest przede wszystkim kosztochłonna i to wsparcie ze strony partii jest dużą pomocą dla kandydatów. Natomiast w momencie, kiedy no jakby mamy ten koszt, który odchodzi po stronie chociażby dostępu do internetu, no to jest jakaś też możliwość ułatwienia dotarcia do wyborców. Natomiast jeśli chodzi o problemy, tak, no w wyborach samorządowych oczywiście, że powinny to być problemy lokalne. Myślę, że istnieje coraz więcej narzędzi, które pozwalają na włączanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji politycznych, chociażby budżet obywatelski. Więc rzeczywiście powinniśmy w tym kierunku zmierzać. Pytanie, czy partie pod pretekstem, no, czy inaczej pod takim hasłem słuchania obywateli, prawda, słuchania ich potrzeb, rzeczywiście będą chcieli obywateli do głosu dopuścić.
Partie mają pieniądze, mają struktury, mogą zalać zapchać tak naprawdę przestrzeń plakatami. Panie profesorze, pan wierzy w to, że lokalne komitety, bezpartyjni kandydaci mogą się jakoś przebić? A jeśli tak, to co?
No wie pan, według mnie to nie kwestia wiary, tylko kwestia spokojnej obserwacji właśnie tego, co się dzieje i czym się różnią wybory samorządowe od wyborów parlamentarnych. Ja chciałem tu jednak dobitnie skorygować takie potoczne wyobrażenie, że słupki centralne przekładają się automatycznie na wybory, zwłaszcza samorządowe, bo właśnie tak się nie dzieje, na szczęście, co zresztą wywołuje tyle niepokoju właśnie w strukturach partyjnych.
Ale
dobrze, dobrze, ale proszę pozwolić mi powiedzieć, tak? Otóż ja tylko, pan ma rację z sejmikami, bo one są w trybie rozdawnictwa i daleko od mieszkańców. Natomiast ja mówię o...
Ale są bardzo ważne.
Oczywiście. Natomiast ja chcę powiedzieć, że uważam, że ten mechanizm właśnie, który nawet prezydentów tych lokalnych komitetów, które funkcjonują także w dużych miastach, skłania do poziomego porozumiewania się. Zaczynają być zawierane sojusze właśnie nie tylko ponadpartyjne, ale pozapartyjne między liderami i ich zapleczem intelektualnym. I to jest kapitał. Prawdopodobnie to może być taki mechanizm generowania tej brakującej trzeciej partii, na którą czeka ponad 30% ludzi nie opowiadających się po żadnej stronie tego polaryzowanego mechanizmu.
Do wyborów jeszcze sporo czasu, ale partie już w blokach startowych. Słyszymy o kolejnych przygotowaniach. Zmieńmy temat. Prezydent Andrzej Duda pełni swoją funkcję 2 lata. Z okazji rocznicy wyborów w telewizyjnym wystąpieniu prezydent powiedział, że 2 lata jego prezydentury to okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. To czas realizacji programu i zapowiedzi wyborczych moich i całej formacji Dobrej Zmiany, mówi prezydent Andrzej Duda. Jak państwo oceniają te 2 lata, dr Patryk Tomaszewski?
Te 2 lata, jeżeli chodzi o generalnie pozycję prezydenta w Polsce, no a tutaj też Andrzeja Dudy, no to nie widzę szczególnych spełnienia obietnic, chociażby jeżeli chodzi o wiek emerytalny, czy też jeżeli chodzi o frankowiczów, pamiętamy, tak?
Tutaj wiek emerytalny jest obniżony i...
Obniżony jest faktycznie, ale jeżeli chodzi o frankowiczów, to się nie spełniło. Ta debata długo trwała też o tym wieku emerytalnym i to prezydent nie był chyba tym, który główna osoba prowadził ten dialog. Polityka zagraniczna jest to kontynuacja pewnej takiej koncepcji federalistycznej, czyli tutaj związania państw Europy Środkowo-Wschodniej z Polską. Wychodzi to różnie, bo każdy z tych krajów ma troszkę inne interesy polityczne i często nie możemy dojść do wspólnych konkluzji. Natomiast pewnie to wyjście z referendum jest takim, no tutaj autorskim, przynajmniej tak wygląda, że to jest projekt autorski prezydenta Dudy.
Te 2 lata Izabela Kapsa, jak pani ocenia?
To znaczy, no, spójrzmy, jak Polacy oceniają. Chyba nie inaczej niż każdego wcześniejszego prezydenta, bo mniej więcej pół na pół, jak są badania prowadzone. Więc to jakby jest jedna kwestia odbioru prezydenta przez nas, obywateli, ale druga kwestia, która mi się po tych 2 latach też nasuwa, że chyba żaden inny prezydent po 89 roku nie był tak krytyczny w stosunku do siebie samego, bo ja nie słyszałam, żeby wcześniejsi prezydenci mówili o tym, że nie są Polakami, przepraszam, prezydentami wszystkich Polaków, więc już jakby w tym kontekście też pojawia się pewien podział, tak? I to widać, że rzeczywiście prezydent nawet chyba nie stara się przekonać obywateli co do tego, że on jakby ma ściśle określony elektorat, swoją przynależność i jakby sympatie polityczne zachował, mimo tego, że no, oficjalnie członkiem partii już nie jest. Więc rzeczywiście te obietnice, ja myślę, że trzeba odbierać przede wszystkim z perspektywy obietnic realizowanych przez partię rządzącą. No, oczywiście dużo łatwiej jest się z tego wywiązać, jeśli partia ma zarówno większość parlamentarną, no oczywiście w związku z tym też i tworzy rząd, no i jest prezydent, tak? Więc jakby wywiązywanie się z tych obietnic rzeczywiście jest wtedy ułatwione, tak? Bo jakby wskazanie autora, czy to jest obóz prezydencki, czy rządowy, skoro są z tej samej partii, jest tutaj no jakby utrudnione, no bo pochodzą z tej samej opcji politycznej. Więc ja bym tutaj specjalnie jakby prezydenta ani nie oceniała ani pozytywnie, ani negatywnie, chociaż myślę, że rzeczywiście w tym kontekście jakby samego definiowania siebie, no to jest to rzeczywiście trochę rozczarowanie rozczarowujący, przynajmniej dla tych wyborców, którzy mogli oczekiwać, że no mimo powiedzmy jakiejś jasnej przynależności partyjnej będzie się starał przekonać też tych wyborców, którzy na niego nie głosowali, bądź niezdecydowanych do tego, że będzie reprezentował Polaków na tym ważnym stanowisku.
Choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia, po tych dwóch latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas jako naród na dużo więcej, mówił prezydent w wystąpieniu z okazji dwóch lat prezydentury. Profesor Lech Witkowski, jak pan ocenia ten czas?
No właśnie, naród stać na więcej. Pytanie, czy prezydenta stać na więcej, bo ja nie uważam, żeby to było jakieś rozczarowanie czy zawód, tylko niestety potwierdzenie złych prognoz, które na dodatek rzeczywiście zaskakująco czasami są manifestowane przez retorykę, przez styl, przez właśnie to mylenie funkcji prezydenta, bo cytowana wypowiedź prezydenta oznacza, że on nie zrozumiał, że nie jest prezydentem tylko tych, którzy na niego głosowali, ale po wyborach, tak jak to zresztą zadeklarował najnowszy prezydent Francji, jego zadaniem jest integrowanie, scalanie, stworzenie płaszczyzny porozumienia, a nie bycie rzecznikiem
jednej strony.
A czy może mówienie,
że jestem prezydentem wszystkich Polaków, to nie jest trochę taka fikcja? Mówi się o tym, ale...
No właśnie, to jest fikcja, jak długo nie traktuje się jej głęboko i poważnie, że za nią idzie bardzo trudne, bardzo odpowiedzialne i bardzo kłopotliwe z punktu widzenia wcześniejszych podwiązań zadanie. Zresztą prezydent, jeśli już mówimy o jego randze, no ma problem także z własnym prezesem. Media pokazywały sceny, w których był traktowany po prostu jak ktoś, nad kim jeszcze jest jakiś super prezydent. Więc najkrócej mówiąc, mnie bardzo martwi fakt, że prezydent uczestniczy w pewnej retoryce, która powtarzając jak mantrę pewne sformułowania, nie dość głębokie, nie dość adresowane do jednak części wykształconego społeczeństwa, tak jak gdyby one były zorientowane na to, żeby kupić hasłami, jak na przykład dojną Polskę. To były chwyty retoryczne, które po prostu generują zażenowanie także u tych osób, które mają poczucie, że inteligencja polityczna i odpowiedzialność prezydenta powinno oznaczać zupełnie coś innego.
Doktor Patryk Tomaszewski, w pana ocenie prezydent za słabo oderwał się od swojego środowiska?
Nie mam wątpliwości, tak jak tutaj zaznaczył pan redaktor, czy można się oderwać, może w troszkę w retoryce, w takim w zewnętrznym obrazie, ale pamiętajmy, że i Bronisław Komorowski wychodził z pewnego środowiska i patrząc na działania późniejsze już po prezydenturze, no to był bardzo związany. Może tutaj na korzyść wypada prezydent Kwaśniewski, były prezydent, który jednak szedł w spór z Leszkiem Millerem i tutaj ten spór był dość znaczący. Więc ja oczywiście lepiej by było pokazywać wyborcom, że jest się prezydentem wszystkich Polaków, dociera się do wszystkich, ale to jest niezmiernie trudne, szczególnie przy dzisiejszej polaryzacji sceny politycznej, no i ze względu też na zaplecze polityczne, które jeszcze prezydent sobie nie zbudował, ono wywodzi się bezpośrednio z Prawa i Sprawiedliwości i to każdy widzi i wie.
Ja bym wszedł tylko panu doktorowi w słowo potwierdzając to, ale jednocześnie dodając, że na przykład z mojej perspektywy uwagi krytyczne pod adresem prezydenta Dudy zbiegają się także z moim krytycyzmem w stosunku do wcześniejszych opcji, bo to jest tak trudne zadanie, które wymaga pewnej dojrzałości kulturowej, intelektualnej, politycznej, cywilizacyjnej, europejskiej, a tu właśnie tych rzeczy się trzeba uczyć i pozyskiwać płaszczyznę współdziałania, a nie ustawiać sobie ludzi przeciw.
Prezydent zapowiedział w czasie rocznicowego wystąpienia, że chce, by referendum w sprawie zmian w Konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku. No i pytanie, czy święto to dobra data na takie głosowanie, doktor Izabela Kapsa?
No, ze względu na symbolikę tego dnia to pewnie nie, bo tutaj myślę, że ani pomysł nie jest do końca skonkretyzowany. Nie wiadomo, co tak naprawdę miałoby w tym referendum, jakie pytania miałyby być zadane, no bo samo referendum dotyczące zmiany konstytucji, rozumiem, musi być bardzo dobrze, znaczy pytanie referendalne musiało być bardzo dobrze.
Mówi się o tym, że tych pytań będzie bardzo wiele, być może nawet kilkanaście, ponad 20.
No to już jest kolejny błąd. Natomiast, czyli jakby patrząc na symbolikę tej daty, nie jest to dobry pomysł, ale tak na chłodno, przyglądając się w ogóle pomysłowi organizacji referendum w dzień wolny od pracy, to może to jest i słuszny kierunek, bo jednym z powodów, jaki wychodzi w badaniach dotyczących właśnie niskiej frekwencji wyborczej w Polsce, to jest to, że niedziela jako dzień wyborczy jest dniem pracującym, co spowoduje, że że część osób nie może w ten dzień jakby przystąpić do wyboru, więc może pragmatycznie rzeczywiście byłby to dzień, w którym, zwłaszcza, że to jest sobota, więc to nie będzie długi weekend, więc być może rzeczywiście zainteresowanie byłoby duże. Natomiast no jakby sama data jeszcze nie przesądza o zainteresowaniu, nie przesądza o tym w ogóle, jaka będzie debata poprzedzająca to referendum. Ja myślę, że dzień to jakby, to jest kwestia wtórna. Przygotowanie do tak ważnego referendum dotyczącego zmiany konstytucji, gdzie w ogóle nie mamy żadnych jeszcze informacji na temat właśnie pytań, pomysłów, co dalej będzie z tym projektem się działo, tak? No to jest tak niekonkretne, że powoduje, że sama pomysł po prostu jest niepoważny.
No właśnie, dopowiedzmy może mocniej, że to jest rodzaj pewnego socjotechnicznego chwytu, który właśnie zapomina o tym, że taka inicjatywa musi być zbudowana na podstawie wiarygodności i otwarcia na szeroką, uprzedzającą nawet takie referendum, debatę środowisk opiniotwórczych, a nie tylko żerowanie na tym, że do urn pójdzie 63% Polaków, którzy powyżej 15 roku życia nie przeczytało ani jednej książki, czy absolutnie niczego, albo że tacy, którzy nie mają żadnej książki w ogóle w domu.
Tych pytań będzie kilkanaście i będą one właśnie otwarte. To jest zły pomysł, żeby Polacy wytyczali kierunek zmian?
Konstytucję i myślenie odpowiedzialne o kraju to nie jest akcja na chwyt. To jest na razie tylko właśnie ten rodzaj ucieczki i do przodu i pomysłu, którym prezydent chciał zaistnieć, sugerując, że ma coś do powiedzenia. Zwłaszcza, że w tle, jak wiadomo, jest tendencja jego kierownictwa partyjnego, żeby kierunek zmian przeforsowanych, niezależnie od tego, co się stanie przy okazji tego referendum, jak ono będzie wyglądało, kiedy się będzie odbywało, bo to są w sumie rzeczy drugorzędne, był na wzmocnienie władzy wykonawczej, odgórnej, scentralizowanej, hierarchicznej w modelu prezydenckim, a zatem utrudniającej funkcjonowanie samorządności i demokracji w Polsce.
Doktor Patryk Tomaszewski, już pan kiedyś wspominał w audycji, w pana ocenie obywatele powinni wytyczać kierunki zmian w konstytucji, czy to jest zbyt ryzykowne, bo materia jest bardzo skomplikowana.
Materia bardzo skomplikowana. Na pewno tutaj zgadzam się z przedmówcami, na pewno duża debata w Polsce na ten temat, ale i tak się obawiam, czy nasza wiedza konstytucyjna, i to nie chodzi o czytanie książek, bo generalnie już nie dzielmy... Mogą czytać harlekiny i gale i mieć niewielkie pojęcie tak naprawdę o systemie wyborczym. No demokracja jest takim systemem generalnie, w którym zabiera głos większość, no, a większość nie czyta. No i to jest jakby pytanie wtedy, czy mamy zdezawuować
Polsce
demokrację.
Większość nie czyta, bo to
nie demokrację, tylko chwyty właśnie referendalne. Referendum tak. To nie jest sposób myślenia, tak? To jest tylko chwyt
mówiliśmy wcześniej,
poświętny.
No ale o samorządzie mówiliśmy o tym, że chcemy, tak? Żeby jak najwięcej było władzy w rękach osób, obywateli. Ale wracając do pytania pana redaktora, uważam, że chyba nie dorośliśmy, zresztą nie ma w ogóle tych wiele pytań i w jaki sposób, ja sobie troszkę nie wyobrażam, czy będzie tam na przykład pytanie, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma być dalej zapisana w Konstytucji, czy system semiprezydencki, czy prezydencki. No ja jakoś nie wyobrażam sobie, w którą stronę to referendum miałoby pójść i jak ono miałoby wytyczyć przyszły ustrój, bo to już są zmiany ustrojowe.
Właśnie, sztuczka działa, przepraszam.
Pojawiają się też takie głosy, że w obecnej sytuacji trudno będzie stworzyć pojemną, niewykluczającą nikogo konstytucję. Może być tak, że kwestie kontrowersyjne światopoglądowo będą się tam pojawiać?
Izabela, no jest takie ryzyko, oczywiście. Przecież Węgrzy kilka lat temu, zmieniając konstytucję, właśnie takich zabiegów dokonali, umacniając, jakby utrudniając jakby dalsze zmiany w tej konstytucji. Więc tak, jak najbardziej, że istnieje takie zagrożenie. Ja myślę, że tutaj ad vocem pana doktora, a propos tej świadomości, no u nas przede wszystkim jest problem w ogóle z wychowaniem obywatelskim. Jeśli sobie pomyślimy o tej słabości kultury politycznej, o braku przygotowania elit, to odzwierciedla przede wszystkim fakt tego, że my ani pod względem edukacyjnym, ani też właśnie no, takim przygotowania obywatelskiego przede wszystkim nie jesteśmy gotowi na to, żeby w drodze referendum podejmować taką decyzję. A już referendum, w którym byłoby kilkanaście pytań właśnie otwartych. No, spójrzmy na Szwajcarię, która jest tutaj wzorem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w demokracji bezpośredniej. Pytania są tak sformułowane, że wyborca odpowiada tak lub nie. To dlaczego my mielibyśmy postawiać pytania otwarte, wymagając co do obywateli. Przecież nie każdy musi się znać na prawie, na konstytucji, na zasadach systemu politycznego. No od tego są eksperci, którzy powinni to przygotować. A tak krótki czas, jaki jest do listopada, tak, jak mamy jeszcze podzielony...
Kolejnego roku, czyli nie teraz.
Tak.
Czyli jeszcze jest półtora roku.
No ale to i tak jest krótki czas. Naszą konstytucję 97 roku tworzyliśmy bardzo długo i też w atmosferze sporu politycznego i różnych...
Pamiętajmy, ile głosowało osób, niecałe 50%,
no,
prawda?
No, dlatego ja chciałem powiedzieć, że nie tylko jest tak, że prezydent nie ma w tej chwili głębokiego pomysłu, bo nawet jego partia mówi, że to jest takie wyjęte z kapelusza, ale nie ma zaplecza intelektualnego, więc skoro diabeł tkwi w szczegółach, więc i tak można powiedzieć, że ta sztuczka z referendum w tej chwili jest tylko takim hasłem przyciągającym uwagę i włączającym pozornie prezydenta w grę, która i tak na dzisiaj jest tylko pewnym wybiegiem.
Już tak kończąc ten wątek, Patryk Tomaszewski, jest szansa, że udałoby się stworzyć pojemną, nie wykluczającą nikogo konstytucję w logice takiego ostrego sporu?
Bardzo trudno. Trzeba by było też przyjąć inne rozwiązania pewnie konstytucyjne. Tutaj musiałby być specjalista, ale na pewno konstytucja powinna wytyczyć tylko taki... Nasza konstytucja jest dosyć obszerna. Tutaj można by było się powołać na konstytucję amerykańską, która tylko wytyczałaby główne kierunki, ponieważ czym więcej zapisów, to konstytucjonaliści często mówią, że jednak ta interpretacja, prawda? Tu mamy kłopoty z jej interpretacją. Chyba trudno będzie. Natomiast pamiętajmy, że poprzednia konstytucja też był wielki spór, wielkie manifestacje, chociażby dotyczące preambuły w tej konstytucji i pamiętajmy, że referendum było bardzo, no, frekwencja była tam 40, już nie pamiętam, 2 czy 3%, więc też nie wszyscy byli zainteresowani, czy mniejszość była zainteresowana tymi rozważaniami, które zresztą toczyły się od 92 roku, od małej konstytucji.
A jeśli już mowa o referendum, zmienimy temat, to wraca pomysł zorganizowania referendum, ale w sprawie unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Podpisy pod wnioskiem referendum zbiera ruch Kukiz 15. To dobry pomysł, profesor Lech Witkowski?
Każdy wartościowy środek kształtowania przestrzeni demokratycznej może być nadużyty, może być zmarnowany, może być jak gdyby wpisany w dziwne rzeczy. No wystarczy, że pani premier pokrzyczy na oszalałe elity europejskie, wystarczy, że pan prezydent będzie podnosił głos tak, że potem nawet jak się go wyciszy na fonii, to żartują, kto to mówi, tak? I z jakiej epoki politycznej i systemu politycznego. Więc to tylko oznacza, że chwyt retoryczny z referendami, tak jak mówiłem w kontekście konstytucji, to nie jest najlepszy sposób na organizowanie zbiorowego myślenia. To jest okazja często do rozgrywania takich kalkulacji politycznych i takiego szukania zastępczego środka, który tworząc pozór, że się coś w istocie dobrego robi, daje mechanizm przepychania swojej rzeczy. Dlatego, że to wszystko zależy od tego, jakie pytania będą, jaki będzie mechanizm, w którym właśnie brak wykształcenia, brak zrozumienia, brak tych frustracji, które można zaspokajać często kupując różnymi środkami, gadżetami i w demokracji, zastępując myślenie, że to powoduje, że nie będziemy wtedy wiedzieć, z czym w istocie wyszliśmy jako demokracja.
Patryk Tomaszewski, referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. Dobry pomysł?
Znowu mamy niewielką wiedzę. To referendum, jakie miałyby być pytania? Czy jesteśmy za, czy przeciw? Czy o kwotach, jak to się tak brzydko mówi? Więc wydaje się, że to raczej chwyt marketingowy. I raczej oczekiwałbym tutaj solidnej debaty o roli Polski, o pomyśle Europy, bo tutaj ten problem będzie powracał. I merytorycznych dyskusji, a nie tylko takich szybko wymyślonych propozycji rozwiązań, w których znowu obywatele nie bardzo będą zorientowani do końca za czym czy przeciwko czemu głosują. Ja z tym czytelnictwem jeszcze chciałbym przypomnieć, w Rosji jest ponad 50% czyta i ponad 50% popiera Putina, więc też uważajmy z tym, że niekoniecznie to się przekłada.
Jeszcze co czytają, relacja. Sprawa,
temat relokacji uchodźców powrócił też w przemówieniu premiera w Sejmie przy okazji debaty o odwołaniu ministra obrony. Beata Szydło mówiła o próbach przymuszenia Polski do przyjęcia uchodźców w ten sposób. Nie zgodzimy się na żadne szantaże ze strony Unii Europejskiej, nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. My chcemy pomagać ludziom, a nie elitom politycznym. Mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci, mówiła w Sejmie premier. No pojawiły się komentarze, że takimi wypowiedziami premier wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Co pani na to, Izabela Kac?
No, zgadzam się, tak, dlatego że no tutaj w tej wypowiedzi pojawiło się kilka wątków. Co to znaczy pomagamy ludziom, a nie elitom? No przecież właśnie kwestia dotyczy ludzi, dotyczy prawdziwych osób, które potrzebują pomocy, które oczekują w obozach dla uchodźców na południu Europy i nie wiedzą, co dalej z nimi będzie, tak? Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest bazowanie na emocjach, bazowanie przede wszystkim na strachu, bo podgrzewanie cały czas atmosfery w kontekście zagrożenia terrorystycznego to jest po prostu próba zbicia kapitału politycznego na lęku, który jest naturalny oczywiście w takiej sytuacji, w czasie, w którym jesteśmy, więc pani premier nawet nie próbuje wyjaśnić, ani nie próbuje nawet może zrozumieć tego, co Unia Europejska jakby w jaki sposób chce rozwiązać, tylko powtarza cały czas swoje stanowisko w tej sprawie i rzeczywiście zgadzam się z tym, że to jest próba wyjścia Polski z Unii Europejskiej, no bo jeśli to jest takie trochę dwulicowe zachowanie, bo tak, środki z Unii to chętnie przyjmiemy, tak, ale już uchodźców nie. Znaczy, no jesteśmy w jednej organizacji, no to dzielmy się i profitami, i problemami. Są kraje w naszej części Europy, które przyjęły uchodźców i nie ma tam problemu zagrożenia.
Ale ten mechanizm nie działa. Ze 120 tysięcy relokowano 18 tysięcy, więc widać, że nie ma.
Ale to trzeba rozmawiać, tak? Trzeba podejmować próby rozwiązania problemu, a nie zastraszania i jakby utrzymywania się cały czas w tym samym.
Za chwilę pan profesor, jeszcze Patryk Tomaszewski. Ta wypowiedź premier trafia w sedno, czy jest jednak za ostra i może Polsce zaszkodzić?
Czy tutaj się po części zgodzę z panią doktor, ale ja myślę, że chyba o te elity to chodziło, tutaj nie wiem, pani premier, tak w mojej ocenie to chodziło o to, że niektóre kraje Unii Europejskiej, szczególnie te duże, szczególnie chodzi o Niemcy, zgodziły się na przyjęcie dużej liczby uchodźców. W tej chwili widzą, że jest to problem dla tych krajów, dla Włoch, dla Francji, dla właśnie Niemiec. No Wielka Brytania, zobaczymy, co będzie po wyjściu z Unii Europejskiej, jaką politykę przyjmie i w tym momencie trzeba tą żabę połknąć i podzielić po prostu na inne kraje kwotami, innymi możliwościami i chyba to jest ta dyskusja o tych elitach, a ja tak to rozumiem.
Premier mówiła w Sejmie do opozycji, jeżeli nie dostrzegacie tego, że dzisiaj zagrożenie terrorystyczne jest faktem, który każdego dnia może dotknąć każde państwo w Europie i uważacie, że Polska nie powinna się bronić, to idziecie ręka w rękę z tymi, którzy wymierzają tę broń przeciwko Europie, przeciwko nam wszystkim. Tu jeszcze pana doktora Tomaszewskiego dopytam, nieprzyjmowanie uchodźców zabezpiecza nas przed atakami terrorystycznymi? Można tak to wprost...
Jest to kłopot, znaczy to znowu sprowadzanie uchodźcy terroryści to jest uproszczenie bardzo duże. Tutaj mamy kilka typów terroryzmu, na przykład, no nie wiem, Breivik, którego wszyscy pamiętają, słuchacze, był Norwegiem, więc tutaj nie ma, był tak zwanym samotnym wilkiem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską i te zamachy, no to bywa bardzo różnie. Są to często osoby, które już są urodzone na terytorium Unii Europejskiej, więc już które posiadają pełne prawa, obywatelstwo, więc trudno te osoby też złapać, przefiltrować, ponieważ one mają pełne prawa Unii Europejskiej, więc ta dyskusja, takie uproszczenie uchodźca terrorysta jest nieuprawnione, ale czy wpływ kultur, obcych kultur na terroryzm ma znaczenie? No jak popatrzymy na mapę zagrożeń terrorystycznych, no to widzimy pewną korelację. Trudno jej nie zauważyć.
Już tak na koniec, problem jest bardzo skomplikowany. Z jednej strony dochodzi do ataków terrorystycznych, z drugiej strony rośnie strach, niechęć do uchodźców. Z trzeciej strony, jeśli tak można powiedzieć, jest realny problem obozów w Grecji i we Włoszech. Panie profesorze, jak wybrnąć z tej pułapki? No bo to jest trudna sytuacja.
No tak, ale ja bym przede wszystkim powiedział, tak, zachować umiar, proporcje i nie stosować takich chwytów, w których właściwie wychodzimy na wojnę przeciw wszystkim, bo niezależnie od tego, czy to jest obliczone na przyszłe wyprowadzanie Polski z Unii, czy nie, to na pewno ta ta napaść na także struktury europejskie marginalizuje już teraz na poziomie politycznym, za chwilę ekonomicznym, za chwilę różnych innych mechanizmów Polskę w przestrzeni europejskiej. Poza tym ważniejszą rzeczą jest przypomnienie wszystkim, łącznie z panią premier i z panem prezydentem, że Polacy w wielu pokoleniach byli nie tylko uciekinierami, ale w ostatnich także dekadach byli emigrantami i to właśnie respektowanie szansy dla naszych pokoleń, ludzi nie mogących być w kraju, było elementem właśnie ogólnej kultury cywilizacyjnej, nie tylko europejskiej, bo przecież migrowali szerzej. Więc my zapomnieliśmy pewną lekcję historii, którą te rzekomo oszalałe elity europejskie będą nam coraz bardziej stanowczo przypominać, bo to oznacza kompromitację elit władzy obecnej w Polsce.
I już tak zupełnie na koniec po jednym zdaniu. W najbliższy weekend w Toruniu odbędzie się pierwszy krajowy zjazd delegatów Komitetu Obrony Demokracji. Delegaci wybiorą przewodniczącego. Już wiadomo, że o stanowisko będą walczyć Krzysztof Łoziński i Mateusz Kijowski. Kot może odegrać jeszcze jakąś rolę w przestrzeni publicznej, doktor Izabela Gapsa?
W przestrzeni publicznej myślę, że tak. No to wszystko, trochę nam tutaj emocje opadły, bo rzeczywiście czas sprzyja tej partii rządzącej. Rzeczywiście jako organizacja jest teraz mniej aktywna. Natomiast myślę, że tutaj nie należy oferować jakichś wyroków politycznych, bo zresztą żaden z kandydatów raczej nie planuje przekształcenia kodów w partię. Owszem, o współpracy mówią, ale ma to pozostać ruch społeczny. No i rzeczywiście myślę, że jakby jego funkcjonowanie, ono, to jest ruch, który przede wszystkim powstał jako forma też protestu, czy jakby upominania się o pewne wartości, które zostały tutaj przez rząd złamane, tak? Więc w tym sensie prawdopodobnie będzie jeszcze potrzeba, żeby funkcjonował.
Doktor Patryk Tomaszewski, bo z wnętrza kodu także słuchaj takie głosy, no, że ten ruch powoli się wypala, czy już się wypalił. Jest dla niego jeszcze miejsce?
Ruchy protestu, takie społeczne, muszą mieć bardzo wysoką dynamikę, a KOD stracił swoją dynamikę. Jest to związane z wyciszeniem, no z różnych względów, nie będziemy wchodzić w sporu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. No wyciszeniem, no wiem jak to się potoczyło, słuchacze też wiedzą, ale to powoduje, że KOD stracił główne narzędzie tego rozpalania emocji osób, które przychodziły na wiece tego stowarzyszenia, a w tej chwili jeszcze wewnętrzne tarcia powodują jego osłabienie. No i pamiętajmy, że jednak w każdym ruchu społecznym, czy to partia polityczna, czy to organizacja pozarządowe, z istotną rolą jest lider. I tutaj oczywiście od dynamiki lidera, od charyzmy lidera będzie wiele zależało, a czy dojdzie do wyboru pana, którym startuje z panem Kijowskim, zupełnie bardzo słabo kojarzę, a pan Kijowski niestety budzi już w tej chwili wiele dyskusyjnych emocji, również w środowisku KOD-u, więc myślę, że on jednak ten ruch trochę będzie słaby.
I 30 sekund dla profesora Witkowskiego.
Lider jest znacznie mniej ważny w inicjatywach oddolnych, mimo że może zaszkodzić niż pomóc. Poza tym hasło obrony demokracji pozostaje ważne i KOD, mimo że może stracić swoją dominującą rolę, wygenerował w wielu środowiskach nowe grona oddolne inicjatywy i podmiotowości, która może być kapitałem przyszłych rozwiązań w trosce o demokrację.
Doktor Izabela Kapsa, profesor Lech Witkowski, doktor Patryk Tomaszewski byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Dziękujemy.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.